Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Nazwa nowej partii Jarosława Gowina to Porozumienie. W jej skład weszły środowiska wolnościowe, samorządowe, a także Republikanie i Polska Razem. Nowe ugrupowanie zaprezentował w Warszawie wicepremier Jarosław Gowin w trakcie Kongresu Polski Razem, Zjednoczonej Prawicy oraz Konwencji Zjednoczeniowej Polski Razem Republikanów, Środowisk Wolnościowych i Samorządowych. Na wstępie wicepremier podziękował prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu za przywództwo i wyraził nadzieję, że dzięki niemu druga część kadencji będzie obfitować w jeszcze większe sukcesy. Jarosław Gowin mówił też o rzeczach, które łączą osoby przystępujące do nowego ugrupowania. Podkreślił, że chodzi o zawarcie uczciwej umowy, porozumienia między obywatelami i ich przedstawicielami na różnych szczeblach władzy.
Zebraliśmy się, proszę Państwa, tutaj po to, żeby takie porozumienie zawrzeć. Nie tylko porozumienie między nami, chociaż to jest wielka wartość. Przede wszystkim chodzi o porozumienie między nami a Polakami. Chcemy zaproponować Polakom uczciwą umowę, że będziemy ciężko pracować dla Polski i kierując się ideałami, które nam przyświecają, ideałami konserwatywnymi, republikańskimi, wolnościowymi, chrześcijańskimi, naszą wiarą w siłę i sensowność samorządności, że będziemy Polskę dalej konsekwentnie i głęboko zmieniać.
Gościem specjalnym kongresu miał być lider PiSu Jarosław Kaczyński, jednak jego udział został odwołany z powodu choroby. List prezesa PiSu do uczestników odczytał szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Cieszę się, że to poszerzone o nowe kręgi ugrupowanie wzmocni i ubogaci naszą wspólnotę polityczną, jaką stanowi obóz Zjednoczonej Prawicy, napisał prezes PiS.
Jest bowiem sprawą najwyższej wagi, byśmy stale rośli w siłę, poszerzali się o nowe środowiska, przyciągali nowych sojuszników oraz pozyskiwali dla idei naprawy i wydźwignięcia Rzeczypospolitej coraz więcej Polek i Polaków. Ten cel, który przed sobą postawiliśmy, jest bardzo ambitny, długookresowy, ogromnie trudny do osiągnięcia, ale wbrew temu, co mówią nasi wewnętrzni i zewnętrzni przeciwnicy, możliwy. By go zrealizować, musimy spełnić dwa podstawowe warunki. Po pierwsze, musimy dobrze rządzić i konsekwentnie podążać ku temu celowi. Po drugie, musimy być razem, bez względu na wszystko. To brzmi jak truizm, ale taka jest prawda. Dzięki temu, że przed 2 laty do wyborów poszliśmy właśnie razem, teraz możemy budować Polskę naszych marzeń.
Do partii Porozumienie oficjalnie przystąpił były poseł Nowoczesnej Zbigniew Gryglas. W składzie nowej formacji znalazła się ponadto była poseł Kukiz15 Magdalena Błeńska oraz senator Józef Zając. Do 2026 roku powstanie nowa linia kolejowa z Krakowa do Zakopanego i Nowego Sącza, zadeklarował w Mszanie Dolnej minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Inwestycja na odcinku Podłęże-Szczyżyc wraz z modernizacją istniejącego odcinka Chabówka-Nowy Sącz ma kosztować 6 miliardów złotych. Dzięki niej dojazd pociągiem z Krakowa do Zakopanego ma zająć około 100 minut, a do Nowego Sącza niespełna godzinę. Obecnie podróż koleją z Krakowa do Zakopanego oraz do Nowego Sącza trwa 3 godziny. Rozpoczynamy jedno z najważniejszych przedsięwzięć kolejowych, przedsięwzięć komunikacyjnych na terenie naszego kraju, powiedział minister Andrzej Adamczyk.
To nie jest inwestycja o charakterze lokalnym. To jest inwestycja o charakterze ogólnopolskim, o charakterze międzynarodowym. Celem tego przedsięwzięcia jest, aby podróż z Gdańska do Zakopanego wynosiła około 6 godzin, z Warszawy do Zakopanego około 3,5 godziny, z Krakowa do Zakopanego godzinę 40, godzinę 50 minut. Zaś do miejsca, w którym stoimy, około 55 minut, poniżej 1 godziny. I co to oznacza? To oznacza, że cała przestrzeń, wszystkie pełne obszary turystyczne na południu naszego kraju, Podhale, Sądecczyzna, będą komunikacyjnie dostępne, będą komunikacyjnie, turystycznie jeszcze bardziej atrakcyjne.
W ramach inwestycji powstanie zupełnie nowa dwutorowa linia kolejowa na 58-kilometrowym odcinku od podkrakowskiego Podłęża w kierunku południowym do miejscowości Szczyżyc. Na tej trasie pociągi mają osiągać prędkość do 160 km na godzinę. Według planów w roku 2020 zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót, a 6 lat później trasą pojadą pierwsze pociągi. Plany budowy tej linii kolejowej snuto już przed I wojną światową. Koncepcja odżyła w latach 90. ubiegłego wieku, ale z powodu braku funduszy wycofano się z niej. Szef MON-u Antoni Macierewicz polecił wezwanie attaché obrony Niemiec, aby złożył wyjaśnienia w związku z wypowiedzią tamtejszej minister obrony narodowej Ursuli von der Leyen. Niemiecka polityk w wywiadzie dla telewizji CDF powiedziała m.in., że konieczne jest wspieranie środowisk przeciwstawiających się rządowi w Polsce. Dodała, że zadaniem Niemiec jest podtrzymanie dyskursu i spieranie się z Polską i Węgrami. Poseł Kukiz 15 Grzegorz Długi zwrócił uwagę na użyte przez niemiecką minister w rozmowie z CDF sformułowanie ruch oporu. Do słów niemiecki minister odniósł się też szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski. Jego zdaniem wypowiedź von der Leyen to przykład próby ingerowania zagranicznego polityka w wewnętrzne sprawy Polski. Szef MSZ zapowiedział, że będzie chciał wyjaśnić stronie niemieckiej, że wypowiadanie takich opinii publicznie jest niedopuszczalne. Szczyt klimatyczny w Bonn przygotuje grunt pod przyszłoroczną konferencję w Katowicach, powiedział profesor Jan Szyszko. Minister środowiska wskazał, że za rok w stolicy Górnego Śląska wyznaczone zostaną kierunki realizacji globalnego porozumienia klimatycznego. Szczyt w Bonn to przejście między Paryżem, gdzie wynegocjowano globalne porozumienie klimatyczne, a przyszłoroczną konferencją w Katowicach. Szef resortu środowiska mówi o dwóch polach działania, żeby powrócić do koncepcji zrównoważonego rozwoju. Po pierwsze, redukować emisję gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie nowoczesnej technologii i innowacyjności, a po drugie pochłaniać i wychwytywać więcej CO2.
W Bonn odbywa się 23. konferencja stron konwencji klimatycznej, gdzie trzy państwa wspólnie współdziałające, a mianowicie Maroko, Fidżi, no i również Polska jako ten kraj, który obejmie 24. konferencję stron konwencji klimatycznej, stara się prowadzić w ten sposób dialog, aby wszystkie państwa świata uczestniczyły w tym procesie na bazie dobrowolności, na bazie wykorzystania swoich możliwości w poszanowaniu tej specyfiki gospodarczej świata, tak aby ten cel został osiągnięty do końca obecnego wieku. Natomiast 24. konferencja w Katowicach w przyszłym roku ma zakończyć się już wytyczeniem konkretnej mapy działań dla poszczególnych państw.
Polska nie jest zwolennikiem zwiększenia ambicji klimatycznej, to znaczy zwiększenia celów redukcji dwutlenku węgla. Promujemy za to koncepcję neutralności klimatycznej, czyli zrównoważenia emisji z pochłanianiem. W Polsce chcemy to realizować przez m.in. tzw. leśne gospodarstwa węglowe. Rozpoczynający się w poniedziałek szczyt w Bonn potrwa blisko 2 tygodnie. Prezydencję nad 23. sesją konferencji ONZ sprawuje Fidżi, wyspiarski kraj na Oceanie Spokojnym. Niemcy są organizatorem technicznym. Podczas konferencji poprzedzającej tegoroczny szczyt klimatyczny około 60 uczestniczących w niej krajów zgodziło się, że za rok w Katowicach przyjmą pakiet implementacyjny dla porozumienia paryskiego. W murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyło się sympozjum Jak żyć po bierzmowaniu. Organizatorem wydarzenia była Rada Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa świeckich we współpracy z uczelnią. Sakrament bierzmowania jest wielkim darem i zobowiązaniem, o które trzeba nieustannie dbać, powiedział ksiądz biskup Ignacy Dec, przewodniczący Rady KEPU do spraw apostolstwa świeckich.
Wiemy, że sakrament bierzmowania w tej chwili właśnie jest w kryzysie. Duszpasterze o tym informują, wiedzą o tym dobrze. Dla wielu młodych to jest zakończenie edukacji religijnej, jakby takie uroczyste pożegnanie z Kościołem. Tak więc to trzeba zmienić i Trzeba tutaj właśnie najpierw podjąć refleksję, dokonać pewnych przypomnień, podjąć takie działanie, żeby uświadomić wszystkim ochrzczonym, prawda, i bierzmowanym, kim się stali przez sakrament bierzmowania i do czego się zobowiązali, bo świadomość tych zobowiązań właśnie jest taka właśnie nikła, pomniejszona.
Ksiądz biskup przewodniczył mszy świętej w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II, która poprzedziła sympozjum. Wśród prelegentów naukowego spotkania byli m.in. wiceminister obrony narodowej Michał Dworczyk, poseł Jacek Kurzępa oraz doktor habilitowany Barbara Kiereś, wykładowca KUL i WSKSiM. Ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś objął uroczyście obowiązki nowego metropolity łódzkiego. W jego ingresie do Bazyliki Archikatedralnej w Łodzi wzięli udział księża biskupi z całej Polski, przedstawiciele władz państwowych i lokalnych oraz liczni wierni. Wśród zgromadzonych był poprzedni metropolita łódzki, ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, od stycznia piastujący urząd metropolity krakowskiego oraz nuncjusz apostolski w Polsce, ksiądz arcybiskup Salvatore Penacchio. W homilii ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś porównał ingres do uczty weselnej.
Jesteśmy tu i teraz na uczcie weselnej Chrystusa i Kościoła. To ich dwoje chcemy uczcić. Z racji na nich tu jesteśmy, Chrystus i Kościół. Chcemy potwierdzić ich pierwszeństwo w naszym życiu. Oto są gody baranka i jego małżonka się przystroiła. Gody baranka. To odkrycie prowadzi naszą refleksję dalej i nadaje naszej weselnej radości szczególną wrażliwość. Wiemy bowiem dobrze, jak i gdzie dokonały się zaślubiny baranka z Kościołem. Wiemy, że na Golgocie.
Nowy metropolita łódzki ma 53 lata. Święcenie kapłańskie otrzymał 22 maja 1988 roku z rąk księdza kardynała Franciszka Macharskiego w katedrze wawelskiej. Biskupem jest od roku 2011, a motto jego posługi brzmi "Moc w słabości". W małopolskim Buczu odbyły się uroczystości pogrzebowe księdza Ignacego Piwowarskiego. Wybitny duszpasterz i wielki patriota zmarł w uroczystość Wszystkich Świętych w wieku 76 lat. W kościele pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy sprawowana była msza święta pogrzebowa w jego intencji. Ksiądz Ignacy Piwowarski urodził się w roku 1941, a święcenia kapłańskie przyjął w roku 1965. W latach 80. był proboszczem parafii w Breście i kapelanem podziemnej Solidarności. Szczególnie w okresie stanu wojennego był znany z pomocy działaczom opozycji i osobom internowanym, a także mszy sprawowanych w intencji ojczyzny i patriotycznych kazań. Z racji swej działalności ksiądz Piwowarski nazywany był popiełuszką z Berestu lub beskidzkim popiełuszką. Oświadczenie MSZ Ukrainy, że wśród Ukraińców nie ma nastrojów antypolskich, bardzo nas cieszy, ale w kwestiach historycznych czekamy na konkretne, rzeczowe kroki, powiedział minister Witold Waszczykowski. Szef polskiej dyplomacji, który przebywa z dwudniową wizytą we Lwowie, odniósł się w ten sposób do piątkowego oświadczenia ukraińskiego MSZ, które zaznaczyło, że na Ukrainie nie ma nastrojów antypolskich. Kijów zwrócił przy tym uwagę, że spory historyczne należy rozwiązywać zgodnie z chrześcijańską zasadą „wybaczamy i prosimy o wybaczenie” i bez narzucania swojego punktu widzenia.
Bardzo nas cieszy to oświadczenie, iż na Ukrainie ma nastrojów antypolskich, że społeczeństwo jest przyjazne. My też to dostrzegamy, natomiast dostrzegamy rzeczywiście incydenty różnego rodzaju. Dostrzegamy poszczególne osoby, które zachowują się w sposób mało przyjazny. Oczywiście od lat jesteśmy otwarci, aby kwestie historii, jak również bieżących kontaktów polsko-ukraińskich wyjaśniać. Polska zaproponowała już bardzo dawno różne kanały współpracy. Czekamy tylko na odpowiedzi, na chęć współpracy ze strony ukraińskiej.
Mówił minister Witold Waszczykowski. Oświadczenie ukraińskiego MSZ było reakcją na czwartkową zapowiedź Witolda Waszczykowskiego dotyczącą wprowadzenia ograniczeń prawa wjazdu do Polski wobec osób, które zachowują skrajnie antypolskie stanowisko. Chodzi również o ukraińskich urzędników, którzy nie pozwalają polskiemu IPN-owi na prace poszukiwawcze, w tym ekshumacje na terenie Ukrainy. Wizyta szefa polskiej dyplomacji potrwa do niedzieli. To były wiadomości w Radiu Maryja.